Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam ponownie, a ze mną pani Ewa Kajan-Kochanowska, instruktorka uważności, terapeutka pracy z ciałem, wykładowczyni na SWPS. Dzień dobry pani Ewo.
Dzień dobry państwu.
Jesteśmy w rozpędzonych wakacjach, to taki moment, gdzie wszyscy pragniemy, próbujemy naładować nasze akumulatory, żebyśmy byli sprawni i ciałem, i duchem. Potem w tych okresach zimowych, intensywnej pracy i też zmienności pogody. Ale jak pokazują badania, coraz więcej osób ma z tym poważny kłopot. Nie potrafimy odpoczywać.
No właśnie, nazywamy to nawet czasem wolnym. Wakacje, czas odpoczynku, ale czy on jest naprawdę wolny? Czy on może być wolny? Czy on może być powolny nawet?
Myślę, że w czasach, w których żyjemy, gdzie wszechobecna technologia, postęp jest naprawdę olbrzymi, kiedy jesteśmy bombardowani newsami, mamy je na wyciągnięcie ręki w naszych smartfonach, kiedy jesteśmy przebodźcowani, to już jest truizm, wszyscy o tym wiemy, ale jednak takie uwolnienie, spowolnienie wydaje się być niemożliwe. Zresztą potwierdzają to najnowsze badania, które pokazują, że przeciętny amerykański użytkownik sprawdza swój telefon ponad 200 razy dziennie, a ponad 55% Polaków sięga po smartfon co 15 minut, 80% korzysta z mediów społecznościowych codziennie, wśród młodych dorosłych 20% spędza ponad 6 godzin dziennie przed ekranem. Czy można odpocząć?
No właśnie, dobrze, że pani mówi o tym ekranie, o tym naszym smartfonie, oknie na świat. Bo to jest rzeczywiście podręczne okno na świat, przepełnione bodźcami i my jesteśmy atakowani tymi bodźcami trochę na własne życzenie, bo jednak sięgamy, tak jak badania pokazują, więc tych bodźców jest coraz więcej i jak mamy sobie z tymi bodźcami radzić, czyli jak przetwarzać, szczególnie, że te wiadomości często są dotyczące jakichś trudnych wydarzeń, katastrof, jakichś problemów, no rozmaitych konfliktów, które są na świecie, na całym świecie. Więc nasz mózg nie jest przystosowany do tego, on nie ma takiej możliwości, takiej pojemności, żeby z tyloma bodźcami sobie radzić, przetwarzać je, jakoś adaptować się do tych bodźców, więc czujemy się bardzo przeciążeni, przemęczeni, a ponieważ to są często właśnie negatywne informacje, to rośnie w nas lęk. I teraz okazuje się, że zaburzenia lękowo-depresyjne są bardzo powszechnym schorzeniem. Wiele osób dostaje taką diagnozę, więc...
I niekoniecznie, przepraszam, jest to wskutek jakichś tragicznych przeżyć, czy nagłych sytuacji w rodzinie, czy wśród najbliższych znajomych, tylko właśnie są to te przeciążenia związane z mózgiem, który nie przetwarza, nie radzi sobie, a mózg jest jak teflon dla dobrych wiadomości, a rzep dla złych wiadomości. Bardzo mi się podoba ta metafora użyta przez jednego z amerykańskich psychologów i psychoterapeutów. Dodatkowo, pani Ewo, jeszcze dokończę myśl, tak się zastanawiałam, że nawet odpoczywając na wakacjach od smartfonu czy od ekranów, ktoś ma taki pomysł, że stale trzeba nas bodźcować. Głośna muzyka, jakieś gry. Pewnie sama pani spotkała się idąc w jakimś wakacyjnym miasteczku, choćby nadmorskim. Ilość dźwięków, muzyki, choćby w Sopocie na Monciaku, daleko nie szukać, jest po prostu porażająca.
Tak, w kawiarniach, w restauracjach, gdzie też może chcielibyśmy spokojnie zjeść posiłek, czy porozmawiać w gronie bliskich, na plaży, gdzie może przychodzimy, żeby posłuchać szumu morza, ale też jest pełno osób, więc wiadomo, że jest hałas, są dzieci, są dorośli, gramy w piłkę, ale też puszczają niektórzy muzykę tak głośno, bo potrzebują tego bodźca. Co to oznacza? To oznacza, że jakby nasz mózg jest spragniony tych bodźców. My przyzwyczailiśmy mózg do tego, żeby coś się cały czas działo. No, nawet może jak wchodzimy do mieszkania. Czy nie jest tak, że włączamy telewizor albo radio? Coś takiego robimy, że dostarczamy sobie bodźców, które są może nadmiarowe, niepotrzebne. Zwyczajowo to robimy. Nawet się nie zastanawiamy, nawet w aucie. Jedziemy autem, i też musi coś się dziać.
Czyli to są takie automatyzmy, tak?
Tak, automatyzmy, takie nasze nawykowe, nieświadome zachowania, które też dostarczają bodźców. Czyli można powiedzieć, że mózg domaga się tych bodźców. Wiemy o tym, że tworzy się wtedy hormon, który daje przyjemność, dopamina. No, czyli wiadomo, że chcemy tych przyjemności. To jest pewnego rodzaju uzależnienie na poziomie hormonalnym, więc dostarczamy sobie bodźców, tylko nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę docelowo nie będzie przyjemności, tylko będzie przeciążenie.
A nie dzieje się z nami coś takiego, że przez włączanie telewizora, radia, Spotify'a, czegokolwiek, trochę zagłuszamy nasze myśli i ograniczamy sobie dostęp do naszych emocji? Bo one bywają trudne, bolesne, niechciane, są jakieś niepozałatwiane rzeczy i wtedy mamy te wszystkie krzykacze, tak? Oczywiście są też treści bardzo dobre, ale pytanie, czy my słuchamy treści, czy my słuchamy jakiegoś szumu, który gdzieś tam jest w naszej głowie.
I to by było wspaniałe, mieć tego świadomość. Czy ja się zagłuszam, słuchając muzyki czy podcastów, czy ja wybieram rzeczywiście jakieś treści, które są dla mnie ważne, ale czy mam w sobie taką gotowość doświadczania też swoich myśli. No i możemy powiedzieć, że mindfulness, nasza praktyka uważności, to jest zaproszenie do posłuchania swoich myśli, siebie, właśnie tego, co przeżywam. Może jakieś trudności, może jakiejś trudnej sytuacji, w której akurat jestem, no bo życie każdego z nas przynosi i przyjemne chwile, i te nieprzyjemne chwile, te niechciane. I teraz jak ja sobie z nimi mogę radzić, jak ja je przeżywam, czy mogę świadomie je przeżywać. W uważności mamy taką praktykę, powiedziałabym, rewolucyjną. Doświadczaj trudności świadomie. Mamy medytację, która się tak nazywa. Oczywiście, żeby ją świadomie wykonywać, żeby się jej uczyć, no potrzebne jest pewne wprowadzenie i pewna praktyka, ale można powiedzieć, że mindfulness nas uczy, jak lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami, ze stresem, z chorobą, z różnymi utratami, których doświadczamy.
Rzeczywiście jest to dla nas bardzo trudne i próbujemy spychać te niechciane myśli, czy przede wszystkim niechciane emocje. Natomiast czy nie jest tak, że od czasu do czasu, nie mając nawet świadomości, my ten mindfulness praktykujemy bardzo krótko. Potrafimy w tu i teraz wejść. Myślę sobie o takiej sytuacji, jesteśmy w kawiarni, tej przywołanej przez panią, gdzie jest szum, hałas, a dodatkowo teraz taki bardzo niedobry zwyczaj, że ludzie często biorą telefony i na głośno mówiącym rozmawiają z drugą osobą i słyszymy, co się dzieje w kuchni, w łazience, nie wiem, gdziekolwiek jeszcze, tak? To jest też przekroczenie pewnych zasad savoir-vivre, ale to już rozmowa na inną audycję. Są osoby, które potrafią wejść tak głęboko, na przykład w książkę, która jest interesująca. Czy to jest rodzaj uważności? Czy to jest mindfulness?
No to jest taka pełna obecność, czyli mimo bodźców, które są, może w moim otoczeniu, jeżeli to jest jakieś miejsce publiczne, potrafię być obecna, potrafię przeżywać, odczuwać, na co akurat zwracam uwagę. No to może być książka, a to może być rozmowa z drugą osobą, czyli siedzę w kawiarni czy w restauracji i potrafię być obecna w tej relacji, w obecności tej osoby, widzieć tę osobę, rozmawiać, słyszeć, też czuć, jak to może na mnie działa ta rozmowa. No możemy też być na plaży, jak mówimy tutaj o czasie wakacyjnym, i mimo tych bodźców, które są, potrafię na przykład zobaczyć piękny widok, może przepływającą żaglówkę, czy może zachód słońca, czy wschód słońca. Więc mózg na pewno to potrafi. Ale ponieważ, jak już mówiłyśmy przed chwilą, jesteśmy przyzwyczajeni do rozpraszania się, do wielości bodźców, to nasz umysł poszukuje tych bodźców, domaga się ich. Więc żeby być przez chwilę, nie wiem, patrząc na ładny widok, czy być w relacji, czy smakować, nie wiem, lody na plaży, potrzebujemy pewnego rodzaju treningu. Wiele osób może ma to naturalnie, że umie być w takiej obecności. Tylko chciałabym podkreślić, że Mindfulness to nie jest nauka koncentracji. To jest dużo więcej. To jest jednym z elementów jest uczenie się kierowania uwagi na to, co ja chcę. Czyli jak pani mówi o czytaniu książki, to wykonuje pewną pracę w mózgu, kierując, nawet jak się umysł rozprasza. No bo jak czytam książkę, to przecież też przychodzą rozproszenia. Albo nie wiem, coś komuś spadnie, albo jakiś dźwięk się pojawi nagły i mój umysł się rozproszy. To jest naturalne. Ale czy umiem wrócić? Czy umiem wrócić do czytania? Nie wiem, czy Państwu się czasem zdarza, że czytamy książkę, przeczytam niby całą stronę, odwracam kartkę, ale zaraz.
Nie pamiętam.
Ale co tu było tak no naprawdę? Właśnie. Czyli co się stało z umysłem? Umysł po prostu czymś innym się
czyli
zajmował.
Czyli dryfował, tak? Myśmy literki odczytali, żeby tak wytłumaczyć na takim
bez zrozumienia.
Elementarnym poziomie. Wiemy, co jest napisane, natomiast kompletnie umysł nie pamięta tego.
Nie zapamiętał
treści. Tak jest
też
na spotkaniach często, czy biznesowych, czy wykładach. Też specjaliści od mindfulness podają to jako przykład, tak? Że uczestniczysz ciałem w tym wykładzie, czy w jakimś spotkaniu, ale gdzieś ten umysł sobie tam dryfuje w różnych kierunkach. No i chyba problem polega na tym, że wiele z nas żyje albo w przeszłości, albo w przyszłości nie ma tej teraźniejszości.
Albo jest nawet dodatkowo jeszcze komentowanie teraźniejszości, czyli opiniowanie, podążanie za jakąś koncepcją, jak powinno być. Więc my się uczymy być tam, gdzie ciało, chcemy, żeby był umysł. Czyli jeżeli piję kawę, to czy mogę naprawdę ją pić? Czy mogę ją czuć? Czy mogę czuć filiżankę, w której jest ta kawa? Czy mogę czuć temperaturę? Czyli to jest uczenie się wracania do tego, co jest w tej chwili realne, co jest w tej chwili możliwe do doświadczania. Szczególnie mówimy o korzystania ze zmysłów, czyli tak jak mówię o kawie, to jest i zapach, smak, dotyk, ale to są też inne wrażenia, wrażenia słuchowe, kiedy jestem w parku, czy nad morzem, czy na spacerze, bo zmysły powodują, że mogę wracać do tego, co odczuwam teraz, czyli łączyć umysł z ciałem. Nie wiem, czy pani słyszała o takich badaniach harvardzkich, które wykazały, że 47% naszych myśli nie dotyczy tego, co się akurat dzieje. Co się akurat w tym momencie dzieje. 47%. Czyli można powiedzieć, że w połowie życia jesteśmy totalnie oderwani od realności, od rzeczywistości. Bo nasz umysł właśnie się zajmuje albo tym, co było, rozpamiętujemy, albo martwimy się tym, co ma się wydarzyć, albo może się nie wydarzy. Więc chcielibyśmy żyć w tym momencie, który akurat jest, bo też inne badania mówią, że umysł błądzący to umysł nieszczęśliwy, umysł martwiący się, umysł, który przewiduje różne katastrofy, a umysł, który jest obecny, to umysł bardziej realny, bardziej refleksyjny.
To jest ciekawe, bo też słyszałam taką rozmowę, może się to wydać trywialne, ale przede wszystkim my kobiety potrafimy być tu i teraz kupując ubrania. Tak, że wtedy doskonale ten mindfulness działa, ta uważność, tak? Kiedy jesteśmy skoncentrowani na tej nowej sukience, bluzce, odchodzą te wszystkie negatywne myśli, przeszłość, przyszłość, tu i teraz jest ta wymarzona rzecz. Być może jest to, zaraz mi pani poprawi, jakiś rodzaj kompensacji, tak? W tym momencie i szukania przyjemności.
Zakupy generalnie mogą być jakąś kompensacją i dobrze to mieć tego świadomość, ale jak mówimy o zakupach i w ogóle takiej obecności, to myślę, że warto tu podkreślić, że my byśmy dzięki uważności mogli też podejmować dobre decyzje dotyczące zakupów, bo też widzimy, że zakupy są często niezgodne z naszymi potrzebami, że są może bardziej podyktowane jakimś impulsem i na to wpływa nasza praktyka uważności. Czego ja naprawdę potrzebuję? Czy ja w tej chwili rzeczywiście potrzebuję jakiegoś nowego ubrania? Jak rośnie nasza świadomość, to ona jest też związana z globalną sytuacją, czyli zaczynamy mieć świadomość tego, że może zakupy powodują większe zanieczyszczenie środowiska. Teraz jest taka moda, żeby kupować używane rzeczy. nie myślę o takich sklepach, ale myślę o tej sieci, która zaprasza do tego, żeby oddać czy sprzedać za bardzo niską opłatą jakieś swoje ubranie, którego nie potrzebuje, a komuś się może przydać. Myślę, że świadomość, czyli uważność, bo tak mogłabym zamiennie to stosować, tę nazwę, pozwala nam na bardziej świadome życie.
To prawda, ale myślę sobie o tym stanie umysłu, żeby właśnie to przełożyć, tak jak pani mówi, po pierwsze zastanowić się, czy i dlaczego my to kupujemy. No wiadomo, że jest wyrzut dopaminy, czujemy się fantastycznie, ośrodek nagrody, ale potem ta pustka przychodzi, tak, po takich zakupach. Do niektórych pewnie tak, do innych być może nie, natomiast kompulsja z kupowaniem jest dość powszechna na świecie, tak?
Tak, kompulsja, no to jest kompulsja, jak mówimy, czyli coś takiego, co robimy przymusowo, impulsywnie i może mówimy o tym, że zapełniamy jakąś pustkę. Tylko że tej pustki się nie da zastąpić takim konsumpcjonizmem, takim kupowaniem rzeczy. To też już wiemy, że zresztą jest takie popularne powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. I możemy też popatrzeć na świat, globalny świat, czy rzeczywiście osoby, które no, mają tych środków jakoś bardzo dużo, czy domów, czy jachtów. Czy one są naprawdę szczęśliwe, czy to ich ochroni przed chorobami, przed śmiercią bliskich osób, przed utratami. Więc nasza praca jest no, trochę na innym poziomie. Nasza praca jest pracą wewnętrzną. My się nie skupiamy na tym, skąd ze świata zewnętrznego może przyjść jakieś zadowolenie, tylko jaki jest mój stosunek do świata zewnętrznego, do moich potrzeb. Czy ja w ogóle mam świadomość swoich potrzeb? Więc to jest dosyć głęboka praca. Nie nazywamy tego terapią, to chciałam podkreślić, że mindfulness nie jest terapią. Mindfulness jest takim zaglądaniem do siebie. I żeby siebie poznać, poznać swoje potrzeby, to potrzebna jest cisza. I to jest takie dosyć niepopularne w tych czasach. Bycie w ciszy, no tak jak mówimy, jest pełno bodźców, raczej hałas, raczej dźwięki. Ale my mówimy po prostu zatrzymaj się, zrób jakąś, nawet nie wiem, posiedź na balkonie z tą kawą, czy tam z czymkolwiek, albo bez kawy też można. I po prostu zatrzymaj się na chwilę, bez telefonu. Po prostu poczuj, co u ciebie.
No tak, ale zaraz jakiś oponent powie, to wszystko w teorii bardzo dobrze wygląda, ale jak ja mam to zrobić, mając trójkę dzieci, prowadząc własny biznes, no nie spina mi się. Teraz są wakacje, dzieci być może są na koloniach, jest trochę więcej czasu i nie ma tego pośpiechu z rozwożeniem do szkoły, potem na zajęcia. No co mi tu pani proponuje? Zaraz zresztą do tego dojdziemy, bo tutaj też taki ładny cytat znalazłam na jednym z portali.
Tak, tak, to spotykamy się z takim właśnie określeniem, no kiedy ja mam to robić, jak to w ogóle zrobić, kiedy jest tyle różnych spraw. I można powiedzieć, że to jest wyzwanie i to jest jakaś determinacja, żeby znaleźć czas na powiedzmy nawet codzienne takie zatrzymanie. Na przykład Mark Williams, profesor z Oxfordu, on mówi nawet rano, zanim wstaniesz, to po prostu poczuj, z czym jesteś? W jakim się budzisz nastroju? Jak czujesz swoje ciało? Jak ci się oddycha? Jak wstajesz z łóżka? Czyli zobaczcie Państwo, czy to wymaga jakiegoś specjalnego czasu? To będzie może, nie wiem, raptem minuta, a może półtorej, żeby poczuć, nie wyskakiwać z łóżka, tylko właśnie poczuć, z czym ja dzisiaj wstaję. I jeżeli ktoś nie ma czasu na praktykę taką regularną, bo to może być bardzo trudne, szczególnie jak pani mówi, mamy dzieci, mamy obowiązki, to czy możemy włączać te chwile świadomości do momentów? No jak mamy dzieci, to może chcesz spojrzeć w oczy dziecku, jak je pytasz, jak było w szkole. Czyli zatrzymaj się, jak dziecko wchodzi do domu, albo ty wchodzisz do domu po pracy, to czy możesz zobaczyć tych domowników, zatrzymać się i jeżeli witasz się i całujesz żonę w policzek, to czy możesz być w tym momencie, nie robić tego powierzchownie i szybko, bo kolacja stygnie, tylko czy możesz rzeczywiście być w tym momencie z dzieckiem.
My też stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Ewa Kajan-Kochanowska, instruktorka uważności, terapeutka pracy z ciałem i wykładowczyni SWPS.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Iwona Dębska, słyszymy się ponownie, a ze mną pani Ewa Kajan-Kochanowska, instruktorka uważności, terapeutka pracy z ciałem, wykładowczyni SWPS, a także jedna z najdłużej praktykujących i wykładających instruktorek w Polsce. Ten mindfulness przyszedł do pani wiele, wiele lat temu, tak? Pod wpływem zainteresowania, wydarzeń w życiu osobistym, ciekawości świata. Czy te wszystkie trzy czynniki się połączyły ze sobą?
Tak, pewnie jakoś się połączyły te czynniki. Ja zaczynam od medytacji wiele lat temu, kiedy moje dzieci były małe i różne zakręty życiowe się pojawiły w moim życiu. I nie wiedziałam właściwie, co się dzieje, jak ja się czuję, jak sobie mogę pomóc, co mi może pomóc. I wtedy trafiłam na medytację, a potem to się przekształciło w praktykę mindfulnessu, bo poczułam na sobie po prostu, jak to zatrzymanie na mnie dobrze działa. Nawet jeżeli w tym zatrzymaniu, w praktyce pojawiają się trudne wspomnienia, trudne przeżycia, no bo tak moje życie, no każdego z nas jest wypełnione też trudnymi chwilami, ale ja wtedy mam na to czas, ja wtedy mogę się temu przyjrzeć. W mindfulnessie bardzo wartościowe według mnie jest połączenie medytacji z takim nurtem poznawczym, czyli rozumieniem, mentalizacją, rozumieniem, nazywaniem emocji, które odczuwam, bo przecież no, wiele osób ma trudność z nazywaniem emocji, z czuciem ich, też czuciem, jak one wpływają na moje ciało, co mi się blokuje i gdzie ja się zaciskam, jak emocje somatyzują się. Więc tego doświadczyłam w swoim życiu i jak w Polsce powstało pierwsze takie szkolenie dla nauczycieli uważności, to udało mi się na nim być i potem już od razu zaczęłam prowadzić grupy. A potem po kilku latach skończyłam kolejne szkolenie, tym razem z Oksfordzkim Ośrodkiem Uważności przy Uniwersytecie Oksfordzkim, z takimi bardzo wielkimi sławami mindfulnessu tutaj w świecie europejskim. Więc nauczyłam się jakby kolejnej metody i widzę, jak to pomaga innym, różnym osobom. Nie jest to łatwa metoda, dlatego że ona wymaga determinacji, motywacji, no, pewnego rodzaju decyzji. Ale muszę przyznać, że przez te wszystkie lata, ponad 15 lat prowadzę grupy, to widzę, że osoby, które przychodzą na kursy, na programy, mają w sobie pewną decyzję właśnie. Czyli coś takiego w ich życiu jest ważnego do zmiany, do przyjrzenia się, do może jakiejś transformacji, co powoduje, że te osoby bardzo korzystają z tych programów. Ich życie też w jakiś sposób się zmienia powoli, bo to nie jest rewolucja, tylko raczej ewolucja. Odkrywania, no co w życiu moim jest ważne tak naprawdę, jakie wartości w życiu są w tym momencie najistotniejsze, jak chcę o nie zadbać, jak chcę zadbać o siebie i o moich bliskich, też o moją pracę, bo wiecie, no my też spędzamy ileś godzin w pracy, chcemy dobrze pracować.
Ale chcemy też dobrze żyć z ludźmi, z którymi pracujemy, tak? To jest podstawa, no wtedy to wszystko jakoś się ze sobą gra, jest ta synergia, o którą chodzi.
Z tymi osobami spędzamy ileś godzin dziennie, więc chcemy być w dobrym zespole, chcemy budować dobre relacje i wiemy, że świadomość, obecność, kontakt ze swoimi emocjami sprzyja dobrym relacjom, bo nie jesteśmy tacy reaktywni, nie jesteśmy impulsywni, bardziej jesteśmy świadomi tego, może jak nawykowo reaguję, ale może to nie jest dobre, może to eskaluje, czy mogłabym jakoś uczyć się inaczej.
wielkie giganty korzystają z praktyk mindfulness, czyli z praktyki uważności. Może to brzmi nawet po polsku bardziej swojsko i nie przerażamy się taką wizją mindfulness. Co ja teraz tutaj mam z tym umysłem robić? Od razu może pewne rzeczy wyjaśnijmy, że to nie jest żadna religia. Tak, mimo że źródło ma to w buddyzmie. I teraz od razu pytanie, czy medytacja, a uważność to jest to samo, czy może być uważność bez medytacji, czy to się ze sobą wspiera, łączy?
Może od razu powiem, że może źródło jest w praktykach medytacyjnych, tak bym nazwała, bo w chrześcijaństwie też były praktyki kontemplacyjne.
No różaniec choćby może być rodzajem
tak
kontemplacji
jest.
I mindfulness.
Myślę, że w każdej tradycji jest taki rodzaj zatrzymania. I my o tym mówimy, bo zatrzymania, czyli obecności, czyli wreszcie porzucenia działania, aktywności, robienia na rzecz bycia. I to jest rewolucja, bo my w tych czasach raczej jesteśmy nastawieni na osiąganie, na robienie. A mindfulness mówi, czy uważność, pozostań w tym, co jest. Poczuj, co czujesz, co przeżywasz teraz, jak reagujesz na jakąś sytuację, która może jest jakoś bardzo trudna i wymagająca. Więc to nie jest absolutnie religia.
Ale kiedyś panowało takie fałszywe przekonanie, już nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, że to być może jest jakiś rodzaj religii zagrażającej naszej religii katolickiej. No nie, no to zupełnie
nie
ma nic wspólnego z jakimiś praktykami szamańskimi, tak?
Nie ma nic wspólnego z szamańskimi, jeżeli ja dobrze rozumiem szamański, a na pewno nie przeszkadza w żadnym nurcie religijnym, ani katolickim, ani żadnym innym. Raczej bym powiedziała, że dopełnia, dlatego że my mówimy o świadomości, więc świadomość dla człowieka to jest chyba najważniejsza jakość funkcjonowania. Oczywiście może się tak zdarzyć, wiecie, jak świadomość się powiększa, jesteśmy bardziej takimi refleksyjnymi osobami, to ja zaczynam mieć jakieś wybory, dokonywać jakichś wyborów, czy ja chcę postępować w jakiś określony sposób narzucony przez jakąś, nie wiem, organizację, czy ja chcę postępować w jakiś sposób, który jest bardziej zgodny z moimi wartościami, więc może nastąpić jakaś transformacja. No tak jak mówimy na przykład o propagowaniu uważności w miejscu pracy. No, niektórzy mówią tak, wykorzystujecie uważność do tego, żeby większa efektywność była i organizacja ma targety podnosić i wyciskać z tych pracowników jeszcze więcej. Ale ja mam takie wrażenie, że jak pracownicy otrzymują te praktyki uważności, zaczynają być bardziej refleksyjni, to nie tylko mogą być dobrymi, efektywnymi pracownikami, ale mogą mieć taką myśl, co ja tutaj robię.
A to już jest myśl niebezpieczna.
Dla organizacji.
Tak, dla organizacji.
Ale dla pracownika może to jest dobra zmiana, bo może on niekoniecznie chce być w takiej dużej korporacji, tylko miałby pomysł na jakiś swój rozwój w innej formie.
No właśnie, ja tutaj mówiłam o tych przekonaniach dotyczących mindfulness i tutaj cytat z jednego z portali menadżera, który przyszedł na spotkanie, na warsztaty i powiedział, że on nie ma czasu na takie głupoty, nic nie robienie. My tutaj pracujemy, a nie myślimy o kwiatkach czy o ptaszkach na łące, więc chyba kolejne niezrozumienie zupełne.
No właśnie, to może powiedzmy, że to by było, to jest okej, że ktoś tak myśli, bo nasze praktyki medytacyjne, też powiem od razu, że nie są myśleniem o kwiatkach czy o jakichś takich rzeczach. Nasze praktyki to jest zaglądanie do środka. Jeżeli akurat jestem na łące, to może będę doświadczać łąki. Ale jeżeli jestem w miejscu pracy, to chciałabym mieć świadomość, jak ja się tutaj czuję. Ile ja mam zadań do zrobienia, jaką ja mam presję od, nie wiem, od otoczenia. Co się dzieje w moim życiu prywatnym, jak ja buduję relacje z najbliższymi. Jak moje ciało odczuwa ten stres, to ciągłe napięcie. Więc jak zaczynamy tego doświadczać, to możemy coś zmienić, bo zmiana nastąpi tylko dzięki świadomości. Więc jeżeli widzę, że mam tyle tematów do ogarnięcia w krótkim czasie, że zaczynam dzień i mam swoją listę, nie wiem jak tam państwo pracujecie, ale wiele osób ma listę zadań. Tylko, że wchodzisz do firmy i nagle ktoś przychodzi i mówi, czy dzwoni i daje ci kolejne zadania. Czyli już widzimy, że życie buduje swoją realność. I na przykład dzięki uważności mogę się uczyć elastyczności. Nie trwania w jakimś takiej sztywności, że okej, ja mam tu swoją listę i będę się jej kurczowo trzymać. Na ile umiem wyznaczać priorytety?
Nagle coś staje się ważniejsze od tego, co wypisałam sobie na kartce, tak?
Może się tak zdarzyć. Więc uczenie się tego, co jest ważne i pilne, no to są też inne na to szkolenia biznesowe. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na taki aspekt naszej zajętości, właśnie szczególnie w miejscu pracy. Wiele osób mówi o tym, że cały czas w umyśle obracają się tematy, które są do zrobienia. I że jesteśmy wypełnieni tymi zadaniami, przeciążeni zadaniami.
Wiem coś na ten temat, pani Ewa.
Właśnie, wiemy, ja też wiem. I teraz, czy mój umysł wtedy jest w stanie efektywnie pracować, zająć się jakimś konkretnym tematem, czy łatwo się rozprasza? Czyli znowu wracamy do rozpraszania uwagi. I rozpraszanie uwagi to jest chaos. Czyli czy ja wykonam te zadania, może ja o nich tylko myślę, że są do wykonania. Jeżeli tylko o nich myślę, to w mózgu pobieram, nasz mózg, wiecie, jest energożercą, więc bardzo dużo energii wydatkowuję na myślenie o zadaniach, ale ich nie robię, dlatego że umysł się rozprasza i jest takie cały czas poruszenie. Czasami nazywamy to multitasking, czyli wielozadaniowość. Najnowsze badania mówią, nie ma czegoś takiego jak multitasking. Nasz mózg nie umie robić wielu rzeczy naraz. Umie robić jedną rzecz, wtedy nazywamy to multi-switching, czyli przełączamy się z jednej rzeczy na drugą. Ale wtedy jest zmiana w naszym mózgu. To może być nanosekunda, kiedy nasz mózg z jednego zadania na drugie przeskakuje, tylko że żadnego wtedy z nich nie zrobi. I po 8 godzinach, jeżeli tak nasz dzień pracy trwa, możemy być bardzo zmęczeni i przeciążeni. Natomiast stos zadań, który był na początku dnia, jest niezmienny. Czyli nic nie zrobiliśmy, nie jesteśmy efektywni. A dzięki praktyce uważności można się nauczyć właśnie kierować umysł do tego, co ja rzeczywiście w tym momencie uważam, że jest najważniejsze do zrobienia. Umiem to zadanie skończyć, mimo że są różne bodźce. Więc tak jak to badania pokazują, dzięki praktyce uważności rośnie efektywność w organizacji. No i wiadomo, że organizacja jest po to stworzona, żeby była jak najwyższa efektywność i dlatego menedżerowie cenią sobie uważność, szczególnie, że uważność jest tania, potwornie tania, bo nic nie potrzebujemy do uważności. No, niektórzy może wyposażą jakąś salę konferencyjną, nie wiem, w poduszki do medytacji.
W hamaki też, tak?
W hamaki, w jakieś takie fajne, miękkie fotele. Są takie miejsca, ale tak naprawdę nic więcej nie potrzeba, tylko trzeba zatrudnić może jeszcze instruktora albo apkę jakąś i dawać ludziom możliwość zatrzymania. Są takie specjalne pokoje wytchnienia, gdzie po prostu ludzie mogą sobie przyjść w ciągu dnia pracy na 15 minut na przykład, zebrać myśli. Czy my nie mówimy, muszę zebrać myśli? I co by to miało dla nas znaczyć?
To prawda, jakoś tak część menedżerów nie ma problemu z tym, że pracownik wychodzi na papierosa na przykład i 15 minut w kręgu ludzi palących spędza ten czas, a już takie poczucie, że jest jakaś mata czy jakiś pokój wyciszenia, no z tym już może mieć problem, tak? Bo po prostu błędnie być może rozumie pojęcie uważności. Ale
tylko dodam, że warto spróbować.
Po prostu, tak.
Ja też mam takie doświadczenie, że mindfulness, uważność nie jest dla każdego. Że dla niektórych osób to będzie potwornie nudne, głupie, bez sensu. Będzie tak. I w ogóle nie chcemy nikogo przekonywać, że jest inaczej. Są badania naukowe, jak to działa. Ale no, my zachęcamy do tego, żeby doświadczyć na sobie.
Czyli jak pijemy kawę, to pijemy kawę, a zazwyczaj kawa nam stygnie i w ogóle nie czujemy jej smaku, bo jesteśmy skoncentrowani na ekranie, czy smartfona, czy laptopa. To są te pierwsze kroki. I teraz na zakończenie jeszcze pytanie, jak wrócić do tej uważności, kiedy już zdecydujemy się rzeczywiście pić tą kawę świadomie, czuć gorąco tego kubka, czuć kształt, potem może coś jemy przy okazji. Umysł bardzo szybko jest sprytniutki i gdzieś tam znajduje te furteczki, małe dróżki, którymi ucieka. To jest akurat normalne, tak?
Teraz, to jest jak bardzo wrócić? Normalne. Jakby tak nie było, to by było dziwnie.
To byśmy mieli mindfulness, tak? Nieustanny.
To jest niemożliwe. Nasz umysł jest stworzony do myślenia. Nawet ktoś kiedyś zadał takie pytanie, ale czy ja przez tą uważność przestanę myśleć? Nie, będziemy myśleć, tylko nasze myślenie będzie bardziej, nie wiem, realne, będzie bardziej świadome. Czyli będę, bo może też powinniśmy powiedzieć, że przez to, że nawykowo myślimy, nasze myśli błądzą. I jak pani tutaj mówi, że jesteśmy tym rzepem, że umysł jest rzepem na trudności. No jakie to ma konsekwencje dla nas? No właśnie takie, że przygnębienie się pojawia, niepokój.
Czarne scenariusze.
Czarne scenariusze. Więc dużo martwienia się, jak mówiłam, myśli dużo lękowych. Więc to ma negatywny wpływ na nas, to ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, więc to ma znaczenie, o czym myślimy. A dzięki uważności, dzięki temu, że rośnie nasza świadomość, ja zaczynam decydować, czy ja się podążam za martwieniem się, czy decyduję, okej, ja wiem, mój umysł łatwo się martwi, ale to się nie dzieje. Nie wiem, co się jutro wydarzy. Martwię się, że jutro mi się coś nie uda, ale przecież nie wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Zobaczę jutro. Jak mi się nie uda, to czy mogę coś zrobić, zadziałać w jakiejś sprawie, bo będzie realna sytuacja. A jak się uda, to czy mogę się cieszyć?
No tego Państwu życzymy. Jeżeli ktoś ma odwagę, decyzję taką jeszcze nie podjętą, czy zacząć, czy nie, no to już nie będziemy tutaj odwoływać się naprawdę do konkretnych badań, które udowadniają, że mindfulness pomaga i w zdrowieniu, i zapobiega chorobom. I coraz częściej mówi się, że przy ADHD to jest fantastyczna metoda, a ludzie bardzo się męczą z tą dysfunkcją. Także dobrodziejstwo płynie różnymi kanałami do nas. Tylko po prostu zacząć. Zacząć może od oddechu. 4-7-8, tak magicznie zakończę, albo są różne inne, po kwadracie można oddychać, całe mnóstwo instrukcji.
Można też oddychać tak, jak się oddycha.
No właśnie,
i tylko też jest być świadomym. W porządku, tylko świadomie, poczuć, że ciało oddycha, czy wiem o tym, czy nie, to ciało cały czas oddycha.
Bardzo dziękuję. Ewa Kajan-Kochanowska, instruktorka uważności, terapeutka pracy z ciałem, a także wykładowczyni na SWPS-ie i jedna z najdłużej praktykujących i doświadczonych instruktorek mindfulnessu w Polsce, była moim Państwa gościem. Maciej Bogusławski uważnie nam program zrealizował. Iwona Damska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.
Strefa komfortu.